Przenieśliśmy się w czasie, za oknami manifestacja Solidarności, przejeżdża ZOMO, przejeżdżają tramwaje, takie zdjęcia widzieliśmy i znamy te zdjęcia z lat 80. Leszek Jaranowski będzie kontynuował opowieść i to jest ważna opowieść, bo nie każdy ma takie doświadczenie. Po pierwsze Solidarność walcząca, po drugie 22-letni konspirator, drukarz, działacz podziemny w Nowej Hucie, w tym miejscu, gdzie ta Solidarność, puls Solidarności, jedno z tych miejsc, gdzie bił puls Solidarności. Cała Polska czekała na wiadomości z Nowej Huty, czy hutnicy stanęli przeciwko komunie, jak wyglądały manifestacje 1, 3 maja, 31 sierpnia. Ale opowiedzmy o tym Czerwonym Boże, o tej brance z 1982 roku.
Nie bardzo wiem, jak zacząć, bo to jest bardzo długa opowieść. Może trzeba by powiedzieć jedną rzecz. Po 13 grudnia, tak jak wspominałem wcześniej, nazwiska te tak zwane sztandarowe zostały aresztowane, internowane na osoby o znanych nazwiskach. Natomiast Solidarność zeszła do podziemia i żyła, i miała się całkiem nieźle. Rozrastała się. Solidarność prowadziła swoje własne szkolenia, dokształcanie historyczne, pomoce naukowe, pomoce żywnościowe, pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych. Solidarność budowała, próbowała przełamywać, ta Solidarność podziemna, próbowała przełamywać monopol władzy na informacje, drukując książki, biuletyny, wszystko to, co było zakazane, bo przecież szalała cenzura, trzeba o tym pamiętać. I ja, pracując w takim zakładzie, o którym wspominałem w Krakowie, jednym z większych zakładów pracy, uniknąłem internowania, ale przecież tego podziemia ktoś musiał robić. No, padło na mnie i paru innych kolegów. W związku z tym w sposób regularny miałem najazdy na dom, tak zwane przeszukania, rewizje, prewencyjne zatrzymania na 48 godzin, szczególnie przy takich datach typu 1 maja, 3 maja, 11 listopada, 31 sierpnia i tak dalej. Sporo tych szczególnych dat w naszym kalendarzu polskim jest. I to tytułem takiego ogólnego zarysu, jaka była ta cała sytuacja.
Pamiętajmy, że to jest Poranek w Net i radio.
Dobra, nie męczyć ludzi, jasne.
Nie, to nie jest męczące, tylko tyle, że nie może być wielu detali aż w opowieści naszej.
No fakt, jestem szczegółowy, to jest moja wada. Okej. W październiku ówczesny Sejm zdecydował, że Solidarność i inne związki zawodowe, pierwotnie tylko zawieszone dekretem o stanie wojennym, o wprowadzeniu stanu wojennego, ma być zdelegalizowana. I to jest bardzo ważne, i to jest pierwotny, to jest początek, to jest przyczyna tego, co się działo później. W związku z taką ustawą sejmową, jedyna odpowiedź Solidarności podziemnej w tymczasowej Komisji Krajowej była taka, że na 10 listopada 1982 roku został zapowiedziany strajk ogólnopolski. WRONA, czyli ówczesna władza, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ten pan w okularach z pawaczem zwany, trochę się wystraszył. I w sposób prewencyjny zgarnął, używając potocznych słów, wszystkich podejrzanych o druk, kolportaż, łącznikowanie, a jak wynikało z pisma przewodniego wysłanego z MSW, nie nadający się do internowania, do teoretycznie, zaznaczam, do wojska w kamasze. Zostało utworzonych około 13 obozów specjalnych, gdzie te osoby podejrzane właśnie o tą działalność podziemną, o tą działalność prawdziwie polską, zostały tam zapuszkowane, bo to jest jej właściwe słowo, wręcz aresztowane, tam nastąpiła indoktrynacja.
Indoktrynacja i co?
I zero szkolenia wojskowego, a natomiast ciężka fizyczna praca.
I pan trafił do Czerwonego Boru, do jednostki specjalnej. Jakie warunki mieli żołnierze z tego poboru?
Trzeba pamiętać, że to jest okres późna jesień i zima po 13 grudnia następna zima. Przetrzymywano nas w wagonach kolejowych towarowych. Jest rzecz nieprawdopodobna. Mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę, że takie rzeczy miały miejsce w tamtym czasie.
I powiedzmy jeszcze jedną rzecz. W tej brance 1500 osób, tyle żeście policzyli, tyle wzięto wtedy.
Cały czas zbieramy materiały na ten temat. Istnieje niestety jeszcze częściowo zbiór Z, który nam trochę...
W tych latach 2000 fontanny uruchamiają się automatycznie, komputery uruchamiają fontanny, więc mamy teraz fontannę i wracamy do lat 80. W hucie była fontanna jakaś?
W hucie fontanna? No nie, ciężko z fontannami w takim miejscu, to było pierwsze socjalistyczne miasto. No,
no to wracamy. Czerwony Bór, wagony.
Wagony. Ciężka siewiężna praca.
Ciężka się, ale osoby, statystyki. Zbieracie cały czas dokumenty.
Do tej pory zbieramy dokumenty. Do tej pory, jak to się potocznie mówi, liczymy się. Próbujemy się policzyć i założymy stowarzyszenia.
Bo to jest w ogóle coś specjalnego, bo kiedy trafiliście do wojska, to już nie SB, a kontrwywiad wojskowy miał dokładnie wszystkie dokumenty. W związku z powyższym część dokumentów cały czas leżała w zbiorach zastrzeżonych i być może do tej pory część dokumentów jest w zbiorze zastrzeżonym.
Nie mogę tego stwierdzić w sposób pewny, autorytatywny, ale tak podejrzewamy, bo przecież nadal nam brakuje sporej ilości dokumentów, które by wyjaśniały całą tą sytuację. No skoro do tej pory nie jesteśmy pewni, ile było tych obozów? Do końca nie jesteśmy pewni. Namierzyliśmy dotychczas 13 takich różnych obozów. Do końca nie jesteśmy pewni, ile było takich osób. Na razie jesteśmy przy cyfrze 1511. Muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Obok tego 1500 osób, takiej poważnej, jednorazowej branki z dnia na dzień, bo to się działo na przestrzeni kilku dni, ta cała akcja mobilizacyjna. Istnieje jeszcze spora grupa ludzi, osób, która została zabrana do wojska na 2 lata. A to jest biała plama już totalnie, bo tu nie mamy żadnych dokumentów i żadnych relacji.
Będzie jeszcze okazja, żeby poopowiadać o tym Czerwonym Borze, ale egzystencjalne pytanie. Skończył się stan wojenny, był okrągły stół, były wybory parlamentarne. Dlaczego pan nie został posłem, nie zrobił pan kariery politycznej?
Dla mnie takie... Odpowiedź jest łatwa. Skoro byłem przeciwnikiem rozmów okrągłego stołu, skoro nie podobała mi się gruba kreska...
Wtedy jeszcze nie było grubej kreski.
Chwilę później, prawda? Taka była nasza postawa. Po strajkach majowych, czerwcowo-majowych 1988 roku zaczynało się tworzyć ta nowa rzeczywistość, prawda? Niektórzy nazywają to, że zostali dobierani do rozmów tego okrągłego stołu, tak by była dobierana tak zwana koncesjonowana opozycja. Ja jako zwolennik Solidarności Walczącej, działającej tak jak działałem, z założenia nie mogłem się z czymś takim godzić, byłem przeciwnikiem rozmów okrągłego stołu. Zupełnie inna postawa, inny sposób patrzenia na świat i na rzeczywistość. Według mnie należało jeszcze chwilę poczekać. Ten ustrój sam się już sypał, totalnie się sypał. Startowalibyśmy do rozmów, bo trzeba by było w końcu z tymi komunistami rozmawiać, ale z zupełnie innej pozycji i zupełnie inne osiągnięcia byśmy mieli.
I kariery pan nie zrobił, ale za to sumienie i wszystko jest w tym miejscu, które, tak jak trzeba, czyste.
Nie mam problemu stojąc przed lustrem. Przy goleniu.
Do rozmowy wrócimy, a teraz może w ogóle nie wiem, która jest godzina i to mnie bardzo martwi, bo chciałbym powiedzieć Państwu, która jest godzina, a pewno 8:05? To niemożliwe, proszę Państwa, to niemożliwe. No dobrze, to posłuchamy piosenki. To był zespół Dire Street. Ja jestem jeszcze w latach 80., ale z progu informacji. Mianowicie Krzysztof Bartnik, to był ten pan speaker dziennika telewizyjnego z 1984 roku, który tak dzielnie czytał informacje, został zwolniony. I to jest może dobra wiadomość z Telewizji Polskiej w roku 2006. I przenosimy się do XXI wieku. Z powrotem jesteśmy na forum ekonomicznym w Krynicy, 28 forum ekonomiczne. Elżbieta Puacz jest gościem poranka wnet. W czym możemy pomóc?
Rozmawialiśmy o zdrowiu. Wczoraj dużo było o tym mowy, poświęcona była cała debata rządowa, natomiast mówimy o profilaktyce. A ja chciałam powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Nasz kraj jako w sumie jedyny nie ma
profilaktyki. A dlaczego pani o tym mówi? Bo kim pani jest?
Jestem prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, więc samorząd odpowiadający za jakość wykonywanych badań diagnostycznych w Polsce, tak zwana medycyna laboratoryjna. Diagności laboratoryjni stanowią niewielką grupę, patrząc na inne zawody medyczne, bo jest nas 16 tysięcy tylko, a odpowiadamy za podstawę fundamentu dalszej diagnostyki i terapii, którą prowadzi lekarz. Czyli my na zasadzie badań już w nas, czyli w komórkach, w krwi, możemy stwierdzić, czy jest wszystko prawidłowo, czy może rozpoczynają się pierwsze niepożądane objawy, które mogą doprowadzić do wystąpienia groźnej choroby. A wiadomo, że terapia i leczenie jest dużo droższe dla państwa, o czym wczoraj mówiono bardzo dużo. Jakie koszty ponosi państwo w wyniku późnej diagnostyki, absencji pacjenta, utraty pracownika, rehabilitacji, nie tylko samego procesu leczenia, i na to zwracano uwagę, że powinna być to współpraca wielu resortów, a nie tylko zdrowia, ale co najgorsze, człowiek cierpi. I my o tym mówimy, że warto spojrzeć i wrócić do badań diagnostycznych i wprowadzić profilaktykę. Co to jest profilaktyka? Jest to w określonym terminie wykonywanie badań dla stwierdzenia, czy u mnie jest wszystko ok. I mamy taką sytuację w innych państwach, w ogóle świata, gdzie jest określona tabela wiekowa, czyli na przykład analiza moczu jest od urodzenia co 2 lata. Następnie w 4 roku życia dziecka jest wykonywany poziom cholesterolu. Czy dziecko nie będzie miało tendencji do tycia, czy nie zmieni sposobu jego życia i zachowań, zdrowotnych zachowań, także dietetycznych, to wszystko jest bardzo ważne. Następnie jest określane badanie poziomu glukozy. I w Polsce tego nie ma. Lekarze rodzinni wykonują badania, kiedy już są jakieś objawy chorobowe, a nie ma tego panelu profilaktycznego. Wiemy o tym, że problemy w Polsce są choroby nowotworowe. Jednym z nich to jest rak jelita grubego. A przecież tak łatwo go zbadać, jeżeli od 45 roku życia do 50 będziemy co 2 lata badać tylko i wyłącznie krew utajoną w kale. Jeżeli nie ma, to jesteśmy spokojni. Jeżeli się coś pojawi, to możemy prowadzić dalszą diagnostykę. Nie mówiąc już o badaniach cytologicznych. Po co są akcje? Akcje to nic nie daje. I widzimy o tym, że w Polsce
czyli
akcje...
Czyli jest jakiś problem systemowy.
Jest problem systemowy.
I jaki to jest problem?
Problem systemowy jest to, że w Polsce nie ma obowiązkowych badań profilaktycznych, czyli nie ma określonych tabel i procedur, w którym roku życia, jakie badania należy wykonać. Lekarze rodzinni nie mają, mają dobrowolność. Natomiast w innych państwach są to oddzielne pieniądze, które są przeznaczane tylko na profilaktykę. Tylko na profilaktykę i to się bardzo opłaca dla państwa. Były wyliczone u nas takie analizy i jeżeli byśmy zwiększyli tylko i wyłącznie o 25% badanie poziomu glukozy we krwi, czyli to, co teraz lekarze zlecają, a tylko my chcemy o 25% więcej, w ciągu roku NFZ zaoszczędziłby 500 000 000 zł.
A ile trzeba byłoby wydać na badania profilaktyczne?
Na badanie profilaktyczne poziomu glukozy to jest 5 zł.
Ale to jest 5
ale
złotych.
Jeżeli, tak, jeżeli zwiększymy o 25%, dla porównania znowu, patrząc na liczbę cukrzyków w Polsce, powinno być oznaczana hemoglobina glikowana w liczbie prawie 4 milionów badań. W Polsce nawet nie ma 800 tysięcy. Czyli widzimy, jak nie ma kontroli nawet już pacjentów, którzy są leczeni, których zdiagnozowano tą chorobę. I w tym momencie my tracimy na leki. My tracimy na to, że osoby chorują też i cierpią. Więc jako państwo powinniśmy patrzeć globalnie na cały problem, a nie tylko już diagnozować choroby, które wystąpiły, czy nawet w późnym czasie, bo jest to wielka strata.
I na jakim etapie są rozmowy na temat tworzenia tego systemu? Czy to ktoś się nad tym pochyla, ktoś chce zrobić coś, mówi minister zdrowia, czegoś nie mówi minister zdrowia?
My się bardzo cieszymy, dlatego że już rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Radziwiłłem, kiedy powstawała ta ustawa o POZ-ach, tak zwane, powiedzmy w skrócie. I wtedy właśnie mówiliśmy o tym, że w ramach tych opieki skoordynowanej ta profilaktyka powinna być i powinna być wprowadzona. Były rozmowy, były spotkania także z parlamentarnym klubem do spraw pacjenta i tu piękną rolę pełni pan poseł Krzysztof Ostrowski, który jest lekarzem i który widzi te problemy. I powiemy szczerze, że byliśmy zaskoczeni, ponieważ duży opór dawali lekarze rodzinni, którzy znowu uważają, że ich wiedza i dobrowolność wystarczy. No w innych państwach jednak określona tabela i określona procedura jest wymagana i jest sprawdzana, bo to także pokazuje jakość pracy lekarza. Dalej, w Niemczech jest fantastyczna rzecz, że pacjenci też wiedzą o tym, że raz do roku muszą pójść do lekarza rodzinnego, on da takie badania profilaktyczne. I jeżeli nie przyjdzie do lekarza rodzinnego, ale lekarz rodzinny też go nie ściągnie, to jeżeli on zachoruje, płaci 100% za leki, czy można i kijem, i marchewką. Ale jest to ważne dla nas, jako dla kraju i ważne dla nas, jako dla ludzi.
I będziemy obserwować, co dalej się dzieje my, czyli my, Radio Wnet, Poranek Wnet, bo rozumiem, że rzecz rozbija się nie tyle o system, co o pieniądze, które muszą być na pierwszym etapie przeznaczone na badania profilaktyczne.
Tak, ale te pieniądze mamy, dlatego że zostały przekazane pieniądze i nawet była mowa o czym, na co je mamy przeznaczyć. I mówiono o tym, że w ramach tej opieki skoordynowanej te pieniądze powinny być i powinny być bardzo dokładnie rozliczane i przestrzegane, bo to chodzi o dobro nas wszystkich.
Ale mamy kto je ma? Pani je ma?
Znaczy nie, zostały przekazane do resortu zdrowia. To jest te 10 milionów złotych, prawda? I w tym momencie można je przeznaczyć w ramach lekarzy rodzinnych, bo to jest w ramach tej opieki skoordynowanej, na te badania profilaktyczne.
I więcej jeszcze ma system opieki zdrowotnej problemów. To też było o tym słychać w Krynicy. Nie wiem, czy podczas panelu, ale na pewno w kuluarach dużo rozmawialiśmy na temat służby zdrowia. Będą efekty tego w Poranku Wnet. Coś jeszcze chce pani powiedzieć, czy możemy postawić tu kropkę?
Zapraszamy wszystkich i skłaniamy do tego, żeby dbali o swoje zdrowie i pilnowaliby lekarze rodzinni, zlecali badania profilaktyczne.
Powiedziała pani Elżbieta Pułacz, prezes
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy
za rozmowę. I teraz może spróbuję. Zaczepiłem się mikrofonem w latach 80., ale już udało się wydostać. Popatrzę na zegarek, proszę państwa, jest godzina 8:18. Nareszcie, proszę państwa, w Poranku Wnet pojawił się ktoś, kto rządzi. Siostrę Michaele Rak poznaliśmy lata temu. Poznaliśmy w Wilnie. Prowadzi hospicjum w Wilnie. Siostro, bierzemy mikrofon do ręki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pogratulowała siostra wczoraj premierowi Litwy, że został tutaj wyróżniony, został człowiekiem roku w czasie forum ekonomicznego, 28 forum ekonomicznego.
Tak, to prawda. Po prostu premier Litwy jest człowiekiem, który w całości na to zasługuje, co się wczoraj dokonało i to właśnie przeogromne zbliżenie. Polski i Litwy wczoraj się tu bardzo mocno w Krynicy czuło.
I raduje się serce siostry, bo siostra w Wilnie jest od kiedy?
Od 10 lat. Akurat właśnie w tych dniach mija równo 10 lat, kiedy zostałam przekierowana na Litwę z misją hospicyjną na tą ziemię i właśnie to ogromne wsparcie władz litewskich, otwarcie właśnie społeczeństwa na coś, co było zupełną niewiadomą, bo misja hospicjum, idea hospicjum i samo pojęcie hospicjum nie było wpisane w ziemię litewską i w świadomość osób tam mieszkających.
Siostra teraz przejmuje dowodzenie. Proszę przedstawić gości.
Po mojej lewej stronie stoi właśnie Agnieszka, którą niedawno poznałam, ale jej potencjał wewnętrzny i w ogóle w każdej przestrzeni mnie zachwycił i dlatego dzisiaj tutaj jestem, dzięki Agnieszce.
Dzień dobry, Agnieszka Petit. Ja właściwie nie wiem, czym sobie zasługuję na takie wprowadzenia, bo poznałyśmy się z siostrą, zaprzyjaźniłyśmy i zrobiłam tylko tyle, co mogłam, czyli bardzo niewiele. A że się podziało, to już naprawdę nie moja zasługa. Fajnie, że jesteśmy tu w Krynicy razem.
Ja powiem, że po raz pierwszy Agnieszkę właśnie poznałam w Wilnie, w sposób zupełnie przypadkowy.
Kiedy
właśnie później nasze wspólne drogi poszłyśmy w jednym kierunku, czyli pod dach hospicjum i ten dach hospicjum dokonał czegoś, co dzisiaj właśnie ma znowu przełożenie na Krynicę, bo gdyby nie kontakt Agnieszki z misją hospicyjną, mnie by dzisiaj w Krynicy, myślę, nie było. Ale tu po mojej drugiej stronie stoi też Krzysztof, który reprezentuje Fundację Anioł w Miłosierdzia. Fundacja powstała tylko po to, żeby ta misja hospicyjna coraz bardziej na Litwie się zakorzeniała i przynosiła to, co jest wpisane po prostu w pojęcie misji.
Krzysztof Wardawy, Fundacja Aniołów Miłosierdzia, a tak naprawdę z siostrą Michaelą w Wilnie, można powiedzieć od samego początku, związany z dziełami maltańskimi. Mamy w tej chwili przepiękny projekt przed nami, mianowicie siostra porwała się, jak to się kiedyś mówiło, prawie z motyką na słońce i w zeszłym roku wpadła na pomysł i podjęła decyzję, oczywiście po przemodleniu z szefem na górze, że będzie powstawało kolejne skrzydło hospicjum, hospicjum dziecięcego. I w tej chwili to jest główne nasze zadanie, żeby doprowadzić to, ten kolejny etap dzieła do sukcesu, do końca.
Pozwól, Krzysiu, że wejdę ci w słowo. To nie było, że to gdzieś we mnie się zrodziło. Ja tylko byłam przekazicielem misji, która była wyrażona w słowach 6-letniego chłopca. Mam raka, pomożesz mi. I w tym słowie pomożesz mi i łzach tego chorego dziecka, i łzach rodziny. Nie było innej możliwości. Po prostu było przytulenie, również łzy i to odpowiedź bardzo zdecydowana. Pomogę. Chociaż czułam, że w słowie pomogę nie mam nic. Poza tym, że muszę to zrobić i dlatego było szukanie osób, które właśnie się wpisały w to słowo pomogę.
Tak, jeśli mogę, to dodam tylko, że to, co teraz siostra powiedziała, myślę, że powinno być inspiracją dla wielu, wielu ludzi, którzy są tu obecni. Dla mnie siostra jest przykładem właśnie takiego milionera amerykańskiego, który zaczyna od paru groszy w kieszeni i sprzedawania ziemniaków na ulicy, a kończy z wielkim dziełem. I bardzo dobrze, że siostra się tutaj pojawiła, bo myślę, że to jest rzeczywiście wielka nauka dla ludzi. Mam nadzieję, że została usłyszana, że jeszcze będzie słyszana. Dziękujemy organizatorom, bo tak naprawdę to właściwie nie było wahania tutaj i ten pomysł od razu został przyjęty bardzo życzliwie, więc dobrze, że się tak to wszystko podziało. I mamy nadzieję, że będzie coraz więcej ludzi wspierających to dzieło, bo tak naprawdę to przede wszystkim to dla nas jest wielka rzecz, że możemy w tym brać udział.
Kiedy tu na właśnie wydarzeniach forum w Krynicy się pojawia mój habit, wchodzę, to właśnie bardzo spotykam się z takim wielkim znakiem zapytania wyrażonym w spojrzeniu, czy wręcz wprost, a co siostra tu robi? I właśnie to jest też, myślę, że kontynuacja tego poszukiwania, żeby w słowie pomogę była przestrzeń realności, że dział hospicjum dziecięcego powstanie.
Ja chciałem powiedzieć, że to dzieło, które powstało w Wilnie i dalej powstaje, To zresztą siostra Michaela podkreśla, to nie jest jej dzieło, to jest dzieło setek i tysięcy ludzi, którzy pomagają, ludzi dobrej woli, do których no, teraz mamy możliwość, okazji zwrócenia się. Szanowni Państwo, pomagajcie Hospicjum Wileńskiemu. To jest jedyne na Litwie hospicjum stacjonarne, nie ma innego.
Prowadzimy też hospicjum domowe i ten dział dziecięcy również będzie w tych dwóch przestrzeniach, żeby dziecko było w otoczeniu tego, co powinno być właśnie w otoczeniu dziecka. Wszyscy, którzy go kochają, zabawki i to środowisko właśnie wyrażone w pojęciu dom. W misji hospicyjnej właśnie oprócz hospicjum domowego jest oddział stacjonarny i to jest właśnie naszą przestrzenią, którą teraz realizujemy dla chorych dzieci.
Tak, ja myślę, że to też bardzo ważne, że jest to miejsce i jest to taka przestrzeń, gdzie widać też, jak bardzo zależy na każdym człowieku i na tym, żeby godnie przeżywał swoje życie aż do końca. To myślę, że to też jest taki niezwykły wymiar tego, co się dzieje. To znaczy, że właśnie jest już takie miejsce, jest możliwość nie tylko dla ludzi, którzy tam trafią, ale również dla tych, którzy korzystają z hospicjum domowego, żeby po prostu dostać tą wielką dawkę czułości, opieki duchowej, bo to też niezwykle ważne. I trzeba też powiedzieć, że siostra po prostu prowadzi dom otwarty, tam drzwi są cały czas otwarte. Jeżeli ktoś się zabłąka do Wilna, to myślę, że też warto, żeby tam na chwilę chociaż wstąpił, zobaczył i hospicjum, i miejsce, w którym powstał obraz Jezu, ufam Tobie, bo to też jest, to też jest niezwykły punkt na tej mapie. To nie jest takie sobie miejsce, to jest po prostu miejsce, które już od bardzo dawna ma niezwykłą wartość duchową.
Tej gościnności doświadczyliśmy, nie wiem, 4 lata temu to było, siostro, czy 3? Czy kiedy?
Przepraszam, ale nie pamiętam. Pamiętam wzrok i oczy, czasu nie umiem odkopać w pamięci.
Bo wszystko się dzieje też właśnie za sprawą świętej Faustyny. Opiekuje się tym wszystkim, co siostra robi, ale nie tylko tym, bo święta Faustyna ma w ogóle dużo siły, prawda?
Przekazała właśnie to, co Jezus wprost powiedział, że mamy mieć w sobie postawę miłosierdzia w każdej przestrzeni, czyli całkowitej rezygnacji z siebie dla pojęcia szczęścia w Tobie. I ja, patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, właśnie przenoszę to na to, co w codzienności czynimy w misji hospicyjnej. I być dla kogoś to chyba jest największy dar, który my możemy dać, ale przede wszystkim otrzymać.
Czy siostra ma dzisiaj jakieś wystąpienie do uczestników Forum Ekonomicznego, albo miała wczoraj? Czy po prostu jest?
Jestem, spotykam się, rozmawiamy, podejmujemy różne tematy, przekazujemy informacje. Ja proszę właśnie osoby, które mogą wpisać się w to pojęcie, pomogę i ufam, że będzie to zrealizowane. A dziś w gali kończącej będzie też jakieś wydarzenie, gdzie tylko otrzymała informację, siostra musi być, bo będzie coś ważnego. A co się kryje w tym pojęciu coś ważnego, ja naprawdę nie wiem, tylko mam być.
A jest tutaj na forum ekonomicznym też arcybiskup Ryski. Nie wiem, czy siostra
Oczywiście,
spotkała.
Oczywiście, spotkaliśmy się, znamy się. Ksiądz arcybiskup również był w progach hospicjum. Także no, spotykamy właśnie ludzi, którzy mają wielkie serce i wielki umysł i potrafią zauważyć potrzebę drugiego człowieka.
Jak siostra gratulowała premierowi Litwy, to mniej więcej sobie wyobrażamy, chociaż to, co siostra powiedziała, bo właściwie sobie wyobrażamy, a wcale nie wiemy.
Właśnie to były słowa gratulacji, ale też wypowiedziałam słowa dziękczynienia. Powiedziałam, że ja bardzo dziękuję, że jako Polka tam w Wilnie, na ziemi wspólnej Polakom i Litwinom, czuję się u siebie i możemy wspólnie realizować to, co jest właśnie w perspektywie ekonomii, wymiarze materialnym, ale duchowym i tym, co się zamyka w pojęciu człowieczeństwo.
Ale ważne w wystąpieniu premiera Litwy było to, że podkreślił, że był na Wawelu przy grobie Józefa Piłsudskiego i że był orzeł, obok pogoni. Tak. I to było ważne, symboliczne, bo dla premiera Litwy przez lata to było niemożliwe do powiedzenia, że był na Wawelu przy grobie Józefa Piłsudskiego. A co odpowiedział premier Litwy?
Uśmiechnął się i powiedział: ja też dziękuję.
To w takim razie my też bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Siostra Michaela Rak.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże Państwu.
Współprowadziła Poranek Wnet.
Dziękujemy bardzo i nie zapomnijcie o hospicjum w Wilnie.
Krzysztof Wardawy, pozdrawiamy wszystkich Fundacji Aniołów Miłosierdzia.
A my zaangażujemy się i będziemy do Państwa apelować o pomoc, ale o pomoc SMS, a to łatwe. To jeżeli już Państwo są gotowi do pomocy, to można wysłać SMS o treści Wilno pod numer 72405. SMS o treści Wilno pod numer telefonu 72405. Koszt tego SMS-a 2 zł plus VAT, czyli 2 zł i 46 groszy. Niedużo kosztuje im, jeżeli to zrobimy, pomożemy siostrze, bo siostro, ile musimy uzbierać?
Budowa działu hospicjum dziecięcego to jest szacunkowo 1 300 000 euro. To są potężne pieniądze.
I wyposażenie jeszcze, czy to jest
wyposażenie
już...
oczywiście, zatrudnienie personelu, ale... utrzymanie bieżącej działalności. Ja mówię tylko o budowie.
Tylko o budynku.
Tak.
A potem utrzymanie tego. To
już
jest,
pierwsze właśnie takie zielone światło dostałam od PKN Orlen i Orlen Lietuwa, ale to jest po prostu wkład, który jest tylko częścią składową. I ja po prostu dzisiaj proszę, kochani moi bracia rodacy, każdy z was ma grono znajomych, sąsiadów, 2 miliony Polaków, jak wyślę jednego SMS-a za 2 zł. Dział hospicjum dziecięcego w Wilnie będzie. Ufam. Proszę, pomóżcie pomagać.
Ufam. Jezu, ufam Tobie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.